Dzięki Ania, dzięki Asia. Podprowadziłyście mnie pod kazanie, gdzie pasowało. Mam dzisiaj dwa fragmenty ze słowa, które chciałem szybko z wami rozważyć. Strasznie mi się podobało najlepsze kazanie w roku 2022, moje, czyli to sprzed dwóch tygodni. Wiecie, dlaczego było najlepsze w 2022? Bo było najkrótsze. W życiu takiego krótkiego kazania nie powiedziałem. Zmierzyłem później czas na transmisji, bo ja sobie to jest niebywałe, że naprawdę, że tak mi się raz, dwa udało powiedzieć wszystko, co chciałem. Dobrze. Po co ja tą dygresję zrobiłem? A dzisiaj będzie na podstawie dwóch fragmentów ze słowa, z Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału i z Księgi Kaznodziei Salomona z 11 rozdziału. Dwa fragmenty. I właśnie o nowych rzeczach i o niebaniu się. To jest takie moje rozważanie. W ogóle tytuł może być taki, który jest parafrazą tutaj z wersetu z pierwszego rozdziału Mateusza. Nie bój się, gdyż to, co się zaczęło, jest z Ducha Świętego. Nie bój się, gdyż to, co się zaczęło, jest z Ducha Świętego. A fragment, wszyscy, którzy znacie Biblię, już wiecie, że to chodzi o ten fakt, w jaki sposób Jezus się urodził, jak przyszedł na świat i jak pojawił się w życiu Józefa, można powiedzieć, bo to o to tutaj bardziej mi tym razem chodzi. Otwórzcie swoje Ewangelię Mateusza i śledźcie razem ze mną tekst. Tu jest po prostu pełnia treści i tych rzeczy, które wierzę, Duch Święty mnie pobudził, żeby z wami się podzielić na początku tego roku. Czytamy tak. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Jak to było? Mamy, Biblia nam przychodzi z wieloma różnymi historiami. Cała ona jest pełna historii. W ogóle, słuchajcie, tak się cieszę, że Biblii nie napisali teolodzy. Bo teolodzy by nam po prostu w punktach dali do wierzenia doktryny. A cała Biblia jest napisana przez bardzo różnych ludzi, z różnych kultur, żyjących w różnych epokach, pełniących różne funkcje, z różnych warstw społecznych. I tak naprawdę to wszystko to są historie. Wiecie, ja teraz na początku właśnie zaczynam dzisiaj kolejny rok czytania Biblii. Od kilku lat czytam Biblię z planem czytania Biblii i teraz na nowo zaczynam. Tym razem wziąłem sobie Biblię, przekład dosłowny pastora Zaręby na warsztat z przypisami, więc trochę tak sobie podbiłem poprzeczkę, ponieważ będę musiał czytać tekst plus przypisy, więc tego tekstu będzie trochę więcej. I właśnie zacząłem czytać sobie pierwszą Księgę Mojżeszową i tam od razu przypisy były. I właśnie jest opis, w jaki sposób była redagowana pierwsza Księga Mojżeszowa. Wiecie, Księga pierwsza Mojżeszowa jest od stworzenia świata do śmierci Józefa w Egipcie. I potem mija 300 lat i zaczyna się Księga Eksodus. I wiecie, i właśnie to jest ciekawe, że cała pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Tory, nie zawiera w sobie żadnej teologii, nie zawiera w sobie przykazań, nie zawiera w sobie tych wszystkich rzeczy, które konstytuują naród wybrany, prawo Mojżesza, tam nic nie ma. Jest to pierwsza Księga Mojżesza, ale ona zapisuje historię wydarzeń. Historię rodziny, historię ludów. I wiecie, dla nas to jest to, czego my potrzebujemy. My potrzebujemy historii Bożego działania. Żebyśmy mogli tę historię odnieść do nas. Bo wiesz, bo można wyrwać i powiedzieć, Bóg jest dobry, powiedz to. Bóg jest dobry. Jeszcze raz to powiedz. Jeszcze raz, aż ci to wejdzie głębiej. Oddychaj, wdech, wydech, Bóg jest dobry. Nie, ja mam kawę sobie dzisiaj zrobiłem. Dzisiaj mam świątecznie. Kiedyś w jednym zborze, w którym szkołę biblijną zaczęliśmy, to było w Rybniku, pastor nas zaprosił. I on taki był, coraz bardziej się uwalniał do nowych rzeczy i nas zaprosił też, to był taki duży krok. I on mówi, wolność. I sobie taką zaczął, jak my zaczęliśmy przyjeżdżać, to zaczął zaparzać herbatę po polsku w szklance, w takim koszyku metalowym i stawiać na kazalnicy i w czasie kazania pić. A że to był zbór dosyć tradycyjny, to jeden ze starszych zboru zadzwonił do centrali tego kościoła, do Warszawy i doniósł do prezbitera naczelnego, że tego bardzo denerwuje, bo to chyba się nie godzi taka szklanka fusiara stojąca na kazalnicy. A poza tym, dlaczego tylko pastor może pić w czasie kazania? Przepraszam, to jakieś szalone dygresje sylwestrowe. Wracamy do tematu. Więc wracam do tematu. Więc moglibyśmy tak, wyznawaj tak, Bóg jest dobry, doktryny i tak dalej. Ale Bóg daje nam historię. Żebyśmy mogli tę historię odnieść do naszego życia. Bóg jest w twoim życiu tak samo, jak był w życiu Józefa i Marii. Po prostu dokładnie tak samo. I w życiu każdego bohatera biblijnego. Nie czytamy tych historii z perspektywy, wiesz, przeszłości takiej, wow, epos, tak, coś się wydarzyło wielkiego. Tylko jak to się wydarza, to to się po prostu dzieje, jest to bardzo zwyczajne. Pamiętam pierwszy raz, jak to było około 20 lat temu, nasi znajomi zabrali nas do kina na Władcę Pierścieni. Ja nigdy nie czytałem tego. Zawsze mnie miałem kolegę, który był fanem Władcy Pierścieni i zawsze mnie denerwowałem. Więc słuchaj, ty jesteś chrześcijanin, narodzony na nowo. Ty czytasz jakieś takie fantazje jakiegoś brytyjskiego pisarza. W ogóle pojęcia nie miałem, co tam jest w środku. On mówi, Marek, tam są wartości, to jest bardzo biblijne, to jest przenośne, tu tego. Ja mówię, daj spokój. Później poszliśmy do kina na pierwszą część. Ja oglądałem to, byłem zauroczony. Zaraz zacząłem czytać książkę. Ale jak zacząłem czytać książkę, to jedna rzecz mi ciągle nie pasowała. Spodziewałem się takiej, wiecie, takiego eposu od pierwszych stron. A tamte po prostu te hobiciątka, takie głupkowate, z głupimi zwyczajami, gdzie jedzenie jest na pierwszym miejscu, po prostu ten Bilbo zakręcony. To, wiesz, i tak ja mówię sobie, proszę, epos, wielka historia, wartości, a to taka normalność, takie zwykłe życie po prostu, takie prymitywne wręcz i dopiero później gdzieś w rozwoju tej książki się okazuje właśnie, że jest to przesłanie, że Bóg właśnie potrzebuje takiego właśnie hobbita. Takiego małego, nic nieznaczącego, na które reszta wszystkich mieszkańców Śródziemia nie zwraca uwagi i on jest właśnie tym narzędziem wybranym, żeby ten pierścień tachać jak Jezus krzyż po prostu i go tam wrzucić. I po prostu dla mnie jest w ogóle fascynujące. I wiecie, Biblia jest dokładnie taka sama. Możemy ją czytać i odnosić do siebie w każdej historii. Jest powiedziane, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Było tak, żebyśmy wiedzieli, jak to było. Żebyśmy mogli to odnieść do swojego życia i wiedzieć, że w naszym życiu też może tak być. Więc teraz na początku 2023. Jak to będzie w 2023? Ja wam powiem. Bo wszystko, co będzie, już było. Amen? A co jest, to będzie jeszcze. I taka jest historia i tak naucza nas Biblia. Więc my możemy odnieść to. Dlaczego? Bo jak tam odnosimy, to odnosimy do nadziei. Do żywej nadziei dla naszego życia. Amen? Dlatego czytamy. Więc z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była przemienna z Ducha Świętego. Tu od razu wyjaśnienie. Czasami czytamy, nie rozumiemy, o co chodziło. Historia jest dosyć prosta w kulturze żydowskiej. Były zaślubiny, a potem było zamieszkanie ze sobą razem i pomiędzy była przerwa. Ale to nie były zaręczyny, które można było zerwać i powiedzieć, nie, jednak nie pobieramy się, oddaję ci pierścionek. Tylko to były zaślubiny, które były uznane, że oni już są małżeństwem, ale małżeństwem w pełni stawali się, kiedy zamieszkiwali ze sobą razem. Więc Maria była poślubiona Jezusowi. Nie zawęczona, ale poślubiona mu. Czyli po prostu byli po ślubie, ale jeszcze nie zamieszkali razem. Natomiast okazało się, że zanim zamieszkali razem, Józef patrzy, a jej brzuszek rośnie i ona będzie miała dziecko. No to taka niespodzianka, bo akurat on z nią nie miał okazji się przespać ani przed zaślubinami, ani po zaślubinach, a ona jest w ciąży. Wiecie, i to jest po prostu piękna historia, która oczywiście, gdy się nam wydarza coś takiego, to jesteśmy przerażeni. W tym roku słyszałem cztery czy pięć historii ludzi, którzy w starszym wieku, nie w takim 20 plus, ale w takim 30 plus, 40 plus, dowiedzieli się, że są w ciąży. I powiem, historia każdej z tych osób była taka, o-o. Jedna kobieta mówi, że płakała tydzień. Jeden mąż, który się dowiedział o tym, dzwonił do mnie przez 2 tygodnie i po prostu mówił, co to będzie, co to będzie, co to będzie. Ja mówię, chłopie, po prostu już masz 3 dzieci, to będzie po prostu kolejne. On mówi, ty, nie planowaliśmy w ogóle, co to jest? Nie planowaliśmy, to w ogóle jest hit. Powiedz głośno, nie planowaliśmy.
Nie planowaliśmy.
To tak właśnie często po prostu w Bożych sprawach i w Bożych rzeczach się dzieje, że po prostu nie jesteś w stanie tego zaplanować. I to właśnie był taki ząk, który się po prostu Józefowi przydarzył. On po prostu zanim się zeszli, czyli zanim wszystko było tak, jak powinno być, już się coś zaczęło dziać. My byśmy chcieli w naszym życiu, że my sobie rzeczy poukładamy, zaplanujemy, granice bezpieczeństwa wyznaczymy, zrobimy zapas, zrobimy plan, przewidzimy rzeczy, przygotujemy i wtedy proszę, witaj Panie Boże, wejdź na scenę, pięknie Ci tu wszystko urządziliśmy, możesz zacząć działać, nasze serca już są czyste, uwielbienie gotowe w naszych sercach, nasze życie przygotowane dla Ciebie, proszę działaj. Wiesz, jakby, gdyby Bóg miał tak działać, to by nic na świecie nie zrobił, gdyby miał czekać na człowieka. Jezus w Ewangeliach mówi, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie wyście mnie szukali, ale ja was szukałem. Tak? Bóg nie czekał z rzeczami, żeby przygotować. Bóg czasami czeka na nasz głód. Jest powiedziane, że Bóg się obudził w czasie Egiptu w momencie, kiedy powiedział, że usłyszał wołanie ich. Kiedy oni jęczeli od tych prześladowań. No to jest nasze przygotowanie. Jak trwoga to do Boga. To jest sposób Boga na przygotowanie nas. Żebyśmy po prostu wymiękli i zaczęli po prostu być głodni. No i to jest historia Józefa. Była brzemienna z Ducha Świętego. Dowiedziałem się, że w Grece to jest w ogóle takie słowo idiom. My mamy ciąża, brzemię, czyli ciężar jakiś. A w Grece to jest mieć coś w brzuchu. To jest właśnie taki idiom określający ciążę. Że coś się pojawia w środku, tak? A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Józef był człowiekiem, który miał pragnienie, był prawym człowiekiem, był sprawiedliwym człowiekiem i chciał, żeby jego życie wyglądało po Bożemu. I to jest, słuchajcie, to był taki człowiek jak my. Czego my chcemy? My chcemy, żeby nasze życie wyglądało po Bożemu. Żeby nie było się czego wstydzić, żeby się okazać prawym, sprawiedliwym i żeby wszystko było na miejscu. I wiecie, takich ludzi Bóg potrzebuje, żeby im zrobić niespodziankę. Mówi, jesteś prawy, jesteś sprawiedliwy, nie chcesz nikomu zrobić obciachu, nie chcesz innych ludzi skrzywdzić? Bardzo się cieszę, to ja Cię teraz zapraszam do mojej niespodzianki, do moich rzeczy. Dokładnie to się wydarzyło Józefowi. I to jest powiedziane, że on będąc prawym nie chciał jej zniesławić. Więc postanowił ją potajemnie oddalić. My oczywiście współcześnie myślimy sobie, nie chciał jej zniesławić, postanowił ją wykopać. Zaraz, o co tu chodzi? Powinien się właśnie z nią ożenić, powiedzieć tak, to moje dziecko. Zataić wszystko, tak? To my tak sobie myślimy. Wiecie, ale on był prawy, to nie było jego dziecko. On nie chciał być ojcem nie swojego dziecka, nie chciał żyć w kłamstwie. Natomiast prawo mojżeszowe dawało prostą receptę. Można było kobietę po ślubie powiedzieć, że nie, źle zrobiłem. I Mojżesz, tak jak Jezus mówi, ze względu na zatwardziałość serc, pozwalał napisać po prostu list rozwodowy.
Jeszcze jedna rzecz. Że mąż mógł powiedzieć, że ona nie była dziewicą, kiedy ją wziął. I wtedy...
Tak, to też było, ale współcześni nawet rabini mówią, że jak czytają ten fragment, to tam i nawet tłumaczenia są takie, że po prostu, że tak naprawdę jakby to przetłumaczyć, to można by to przetłumaczyć, że po prostu się jej spodobała. Że znalazł w niej coś, niektóre tłumaczenia mówią ohydnego, czy coś niewłaściwego. To jest bardzo, bardzo trudno to współcześnie nawet, skąd ten przepis i co on tam nazywa. Ale Jezus, myślę, Jezusa odpowiedź jest bardzo dobra, bo Jezus mówi, ze względu na zatwardziałość waszych serc została wam otworzona furtka, żebyście mogli legalizować po prostu zatwardziałość swoich serc i żyć dalej i nie żyć pod przekleństwem. I wiecie, i Józef miał opcję zachowania prawości, zachowania się prawym i po prostu wziąć legalny rozwód na podstawie listu rozwodowego i powiedzieć, Mario, słuchaj, no sorry, no nie będę ci robił krzywdy, nie będę ci robił nieprzyjemności, nie będę rozpowiadał, nie będę gadał o tym, nie powiem nikomu, że to nie jest moje dziecko, ale legalnie, słuchaj, rozstajemy się, masz tu liścik, odprawiam cię i tak dalej. I taki miał pomysł. Czyli będąc prawym, powiedział, okej, spotkała mnie przygoda, ale ja sobie z tym poradzę, nie wchodzę w to. na co mi ta przygoda. Zachowam się w sposób prawy, dalej będę żył po Bożemu, dalej będę żył w sprawiedliwy sposób, ale przygód nie chcę. Przygód nie chcę. Nie chcę przygód. Ale wiecie, jak żyjemy z Bogiem, no to właśnie te nowe rzeczy, które Bóg robi w naszym życiu, to są przygody. To są przygody i to są ciężary i to są odpowiedzialności, to są niefajne rzeczy. I to nas spotyka, ludzi prawych. Można sobie punkty wypisać, ja dzisiaj punktów nie mam wypisanych, ale to by się nadawało na punkty, bo to już jest masa. Dwa wersety jeszcze nie przeczytaliśmy, a już jest z 5 punktów. Józef, mąż jej, będąc prawym, nie chcąc jej zesławić, miał zamiar potajemnie opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, mądry człowiek, rozmyślał, rozważał, tak? Czasami rozmawiam z ludźmi i mówię, no i co teraz zrobisz? No właśnie zastanawiam się, co z tym zrobić. Właśnie myślę, co by tu zrobić, bo są różne opcje, można to tak zrobić, można tak zrobić. Bardzo dobrze, jesteśmy jak Józef. Oto ukazał mu się anioł we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie bój się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Wiecie, i to mnie uderza i to jest sedno tego przesłania, że anioł pański mówi do Józefa tak, jak Bóg przemówił do Jozuego i tak jak Jezus przemawia do swoich apostołów, i to jest to słowo, które podobno w Biblii, wiele razy słyszałem to od kaznodziejów, podobno jest 365 razy użyte w Biblii, żebyśmy mieli je na każdy dzień roku. Podobno, nigdy tego nie sprawdziłem, nie wiem, czy to nie jest legenda jakaś kaznodziejstwa. Ale to jest właśnie to słowo. Nie bój się. Nie bój się. I wiecie, jak Bóg robi nowe rzeczy, jak zaczynają się nowe rzeczy, jak się poczynają nowe rzeczy, jak coś jest Bożym planem, a nawet nie pasuje nam to. Nie pasuje nam to pod nasze scenariusze. Nie mamy wszystkiego zabezpieczonego, nie mamy wszystkiego przygotowanego, to Bóg przychodzi i mówi: nie bój się. Nie bój się. Bo to jest dzieło Ducha Świętego. Więc wiesz, ja wierzę, że w tym nadchodzącym czasie, w tym nadchodzącym roku będziemy mieć wiele tego rodzaju rzeczy. Ja tak patrzyłem wstecz i mówię sobie, już wam to mówiłem, ale to takie nawet memy były, tak? Pierwszy rok pandemia, drugi rok szczepionki, trzeci rok i ludzie się śmiali. No ciekawe, co się w trzecim może jeszcze wydarzyć gorszego. Ha, ha, ha. No i bardzo szybko w memie już się pojawił po prostu Putin i teraz ludzie się zastanawiają, co po prostu kolejnego może się wydarzyć. Wiecie, ja już przestałem tak patrzeć, bo mówię sobie, nie no, to jak tak patrzeć, to po prostu to jest równia pochyła i przyjdź Panie Jezu i wszyscy przygotowujemy się do czasów ostatecznych, uciski nastają. Nie, ale nie będę tak patrzał. Będę patrzał, co w tym czasie, w którym się dzieje, robi Duch Święty. Wiecie, mnie znajomi zapytali Sylwestra, przyjaciele, jak podsumujesz 2022? Co się wydarzyło w 2022? Na pierwszą taką myśl miałem, mówię, dobrze się kończy, ale mówię, nie, no zastanowię się, co się wydarzyło. I słuchajcie, masa świetnych rzeczy się wydarzyła w 2022. Naprawdę. Zacząłem wyliczać, zacząłem pisać, bo to w SMS-ie było, znajomym odpisywałem, siedziałem i chodź na śniadanie, co robisz, tam piszesz od rana w Sylwestra. I ja mówię, dziękczynienie ja składam za 2022. Słuchajcie, takiego SMS-a napisałem, po prostu zupełnie tak sobie jedna rzecz mi przypominała kolejną. Żadna z tych rzeczy nie była zaplanowana przeze mnie. Żadna. Żadna, która się wydarzyła, nie była jakimś moim planem. Niektóre były pragnieniem, żeby się wydarzyło, ale nie liczyłem, że może się uda, ale się udało. Innych w ogóle nie zaplanowałem. Jedna z takich rzeczy, która, wiecie, jest taka śmieszna, ale mnie ona strasznie porusza, to jest ile pieniędzy w tym roku przewaliło się przez nasze konta kościelne, walutowe i złotówkowe. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Po prostu, oczywiście, wszystko to było nie nasze pieniądze, tylko od ludzi, którzy dawali z zewnątrz i żadnych z tych pieniędzy nie mogliśmy zatrzymać i skonsumować dla siebie, tylko musieliśmy puścić dalej na Ukrainę i do pomocy uchodźcom. Ale ja już po pierwszych dwóch miesiącach wojny przychodzę do Izy i mówię, ty słuchaj, to jest w ogóle nie w porządku, to w ogóle jest trzeba jakieś sitko założyć. Jakiś podatek na tym koncie, żeby niech to przepływa sobie, ale niech tam po prostu, wiesz, jakiś tam procencik, niech tu zostaje za administrowanie tego konta. Bo to wielokrotnie przewyższało nasze budżety. I staliśmy się po prostu rurą, przez którą po prostu rzeczy płynęły dalej. I słuchajcie, tego nie mogłem zaplanować, że to tak będzie. i wiele innych rzeczy, które się wydarzały. I wiesz, i tak jak Bóg przychodzi, on przychodzi i mówi, dobrze, będę robił nową rzecz. Ale nie bój się tego, co ja chcę zrobić w twoim życiu. Nie bój się tego. Bo to, jeżeli to jest zaczęte przez Ducha Świętego w kontekście tych wszystkich okoliczności niefajnych, to znaczy, że to będzie dobre. Nie bój się i wejdź w to. Bo jak Duch Święty coś zaczyna, to będzie dobre. Wiecie, jak byłem młodym człowiekiem, i to jest właśnie, to jest też, za chwilę o tym powiem jeszcze przy okazji kaznodziei Salomona, ale jak byłem młodym człowiekiem, to miałem wizję na życie. Najpierw ją miałem, potem zacząłem dojrzewać i zacząłem przeżywać doły nastolatka i depresję nastolatka i bezsens nastolatka. Już wszystko mi się rozsypało, ale znalazłem Jezusa. I jak znalazłem Jezusa, znalazłem sens, to zacząłem planować. Małżeństwo, edukację, po prostu... co będę robił w życiu, swoje powołanie. Później zacząłem prowadzić kościół. Cały czas pompowałem jakieś wizje, cele. Wiesz, dzisiaj mam 54 lata. Trzy, jeszcze nie cztery. Nie? Mam cztery? Nie, mam cztery. Nie mam 55. Mam 54 lata. Wiecie, i widzę, że dzisiaj, kiedy mam sobie tak stanąć, tak jak na przykład ktoś mnie też zapytał, co planujesz w 2023? To już nie odnajduję w sobie tego nastolatka. Takiego gościa, który patrzy i mówi, okej, 2023, co by tu zrobić? Jak by tu rozłożyć siły? Co w tym miesiącu? Jak pojedziemy? Jak popłyniemy? Mówię sobie, Boże, nie chce mi się. Tyle rzeczy się w moim życiu wydarzyło. Każda, nawet najlepsza, która się wydarzyła, kupę mnie kosztowała. I taki dylemat, wiesz. Jeden znajomy przysłał mi zdjęcie z Sylwestra. Sylwester 2022, takie zdjęcie wziął aparat z góry. I takie swoje stopy w kapciach sfotografował. W takich bamboszach. Ja wiesz, ja po prostu mówię sobie, ja bym zaplanował, ale po prostu już nie jestem tym nastolatkiem. Boję się, że to będzie mnie kosztowało, że to mnie będzie kosztowało, to mnie będzie kosztowało. Rzucę się na coś, potem znowu będzie jakieś konflikty to wywoła. Ktoś będzie, komuś się to spodoba, wielu się nie spodoba. Ale druga opcja, to jest ten Sylwester 2022, kapcie. I teraz może już odłożyć rzeczy, może już po prostu usiąść, może coś. Nie no, trochę za młody jestem w jakimś takim, w pułapce, jeszcze jestem za młody. Ale wiecie, jak czytam ten fragment, który tutaj czytam, to mówię sobie, okej, ja chyba muszę dojrzeć i muszę zaadoptować do swojego życia, zaakceptować przygody, które mi Bóg funduje. Ja już sobie nie potrafię zafundować wizji i celów. I myśleć w kategoriach, zaplanuję sobie przyszły rok, zaplanuję, jak kościół będzie wyglądał, zaplanuję, jak rodzina będzie wyglądała, zaplanuję, jak kariera będzie wyglądała. Już trochę jestem po prostu za stary na to, bo wiem, już za dużo wiem, żeby tak lekko planować. Od razu mi przychodzą koszty, od razu się koszty pojawiają. Co bym nie wymyślił? Moja Iza ciągle jest po prostu młodsza ode mnie, przynajmniej o dekadę, emocjonalnie. Bo ona ciągle przychodzi i mówi, Marek, zróbmy to! Ja mówię, nie no, fajnie by było, ale wiesz, no jak... Nie no, fajny pomysł, fajnie. A jak my to zrobimy, to tak. To. A Iza, usiądźmy i płaczmy. Ale ja tak mam, ja po prostu za dużo już w życiu widziałem, za dużo wiem, od razu wiem. Iza mówi, zróbmy to. Ja się mówię, z kim? Z kim to chcesz zrobić? Iza mówi, Pan nas nigdy nie opuścił. Ja mówię, ciebie może nie opuścił, ale mnie siły wiele razy opuszczały, jak żeśmy tak się w to rzucali. Wiele razy mnie opuszczały. Po prostu ja już goniłem z tyłu po prostu. Na sznurku, jak taka puszka za nowożeńcami, za samochodem. Ding, 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 ding. Ale wiecie, czytam ten fragment, sobie myślę, nie, a może, jeżeli to jest z Ducha Świętego, jeżeli Bóg to zaczyna, jeżeli to jest coś, co Bóg zaczyna, to może warto wejść. Wiesz, dla Józefa to był dramat. To była klęska. Wyobrażasz sobie? Po prostu jedziesz na podróż poślubną, jesteś po ślubie, wesele, kwiaty, zdjęcia, lecicie samolotem, ciepłe wyspy, palmy, już macie wyjść na plażę i tam po prostu, wiesz, Mariola bierze cię za rękę i mówi, Krzysiu, ale jeszcze tylko, wiesz, zanim na tą plażę pójdziemy jeszcze, wiesz, tylko jedną rzecz, bo tak fajny ślub był, nie? Fajno, ale fajnie. Goście byli, no, ile w kopertach było, no, zwróci się za wszystko, jeszcze do przodu jest, jeszcze sobie kupimy samochód. No dobra, to fajnie, że się cieszę, Krzysiu, ale jeszcze Mariola jeszcze ci coś powiedzieć, wiesz co, by ci, nie byłem w stanie wcześniej tego powiedzieć. Ale jestem w ciąży. To jest po prostu, wiesz, jak oglądaliście takie komedie. To jest po prostu facet po prostu na ślubie nakrywa żonę, że go zdradza na jego ślubie. Po prostu. Jego świeżo poślubiona żona. Albo coś w tym stylu. To jest po prostu najgorsza opcja, jaka może się wydarzyć. I to jest właśnie opcja Józefa, która się wydarzy. Najgorsza rzecz, jaka może mu się wydarzyć. Nowożeniec, pan młody. To jest po prostu opcja, to jest dramat. Ale jak Bóg patrzy na to? Bóg patrzy z drugiej strony i mówi, no tak, dramat, ale to, co się poczęło, jest z Ducha Świętego. I teraz kwestia jest rozpoznania, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Wiecie, wiele razy jak traciłem jakiegoś przyjaciela, to lałem po prostu, wiesz, konewki z oczu były i po prostu dramat. I co to było? Co tu się stało? Jaki żal się wylewał? Jaki koszmar to był? A po na przykład 5-10 latach, jak widziałem, co się działo z tym człowiekiem, co się działo ze mną, to mówię sobie, Boże, to była łaska, że to się wydarzyło i to było z Twojej inicjatywy to, co się wtedy stało, bo to mi otworzyło drogę do nowych możliwości. Nie chcę opowiadać historii kościelnej, bo mam nowy rok, więc nie będę opowiadał, ale mogę opowiedzieć z innego kościoła. Lubiliście Pawła Godawę, świętej pamięci, o zmarłych można mówić, szczególnie dobrze, jak się mówi, to w Polsce wolno. I on po prostu miał taką historię. To było jakieś 25 lat temu to mu się wydarzyło. Jeszcze wtedy nie byli, jeszcze kościoła drogi nie było. Byliśmy wtedy chyba w Krakowie. Paweł był człowiekiem z Koszalina, pastor był nawrócony w odnowie charyzmatycznej. Ta odnowa charyzmatyczna przerodziła się w kościół i on miał takiego partnera w służbie, który po prostu znał język angielski. Paweł Godawa nie znał języka angielskiego. Oni zapraszali gości. Ten jego drugi pastor, który z nim prowadził, zawsze tłumaczył. Byli takim tandemem. Któregoś roku ten jego drugi pastor zapragnął pojechać do szkoły biblijnej do Stanów Zjednoczonych, do Kenneta Hagena. I przysiągł Pawłowi, że wróci po tej szkole biblijnej, będą dalej prowadzić, że nabierze, nazbiera kontaktów, pozna kaznodziejów, że w ogóle im otworzy nową przestrzeń i żeby go tylko na te 10 miesięcy puścił. I słuchajcie, i Paweł mówi, no i go puściłem. Po prostu nigdy nie wrócił. Zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, zostawił go. I Paweł mówi, że jak on się dowiedział na wiosnę już, jak się kończył ten rok szkolny, w szkole biblijnej od tego przyjaciela, że on już nie wraca, że to już zapomni, to mówi, że po prostu pot zimny i strach od stóp do głów. Bo całe życie od początku, jeszcze od czasu tej odnowy charyzmatycznej, byli tandemem. I on nagle sobie mówi, zostałem sam. Bez języka, wszystkie kontakty stracone, angielskiego nie znam, ale po latach Paweł Godawa powiedział, mówi, to był punkt startu mojego powołania w moją służbę. Mówi, bo od tego czasu, jak się dowiedziałem, to zacząłem codziennie rano się modlić. Zacząłem codziennie rano czytać Biblię. Poszedłem na kurs angielskiego. Widzicie, Paweł Godawa skończył jako autor książek, jako człowiek, który jeździł po konferencjach po całym świecie, głosił w języku angielskim konferencje. Rozumiesz? Ale mówi, że punktem zwrotnym w jego życiu było to, kiedy opuścił go ten jego kluczowy przyjaciel. Że to stało się po prostu katalizatorem do tego, żeby wyruszyć w podróż. I teraz wiesz, pomyśl sobie o swoim życiu. Spotykają nas naprawdę dramaty. Odwracają się przeciwko nam ludzie. Czasami nasze dzieci nas opuszczają. Czasami małżeństwo się rozpada. Po prostu naprawdę koszmary potrafią, że jakaś choroba przychodzi, która rujnuje po prostu rzeczy. I ty myślisz, że to jest po prostu już koniec, że tam już jest przepaść, tam już dalej się nic nie wydarzy. Tam już po prostu tylko spaść i po prostu zabić się. Ale trzeba spojrzeć na to i dowiedzieć się, czy to jest, czy to czasami nie jest coś, co jest przez Boga przewidziane, co jest zanurzone w Jego opatrzności i On nawet złe rzeczy potrafi obrócić ku dobremu. Wiecie, historia Józefa jest taka. Rozpieszczony bachor, pieszczok, beniaminek po prostu swoich rodziców, wykłada sny, popisuje się. Rodzice go wysyłają, żeby szpiegował braci, czy się dobrze spisują, żeby donosił mu. I oni po prostu nie znoszą tego bachora. I oni go po prostu chcą zabić. No ale już, dobra, już nie chcieli się ubrudzić, więc go sprzedają. Wiecie, i ten chłopak przeżywa koszmar. Od chłopca, najlepiej ubranego, wypieszczonego przez tatusia, ląduje po prostu w niewoli i tam ma kolejne etapy tej niewoli, bo najpierw jest służący, potem jest oskarżony, potem siedzi w więzieniu i Bóg tak jakby go daje mu promocję, a potem daje mu pułapak. Daje mu promocję i pułapak. Daje mu promocję i pułapak. Bo co mu tylko potwierdzi, że go ratuje, to on źle ląduje. Już jest zarządcą Potyfara i po łapach żona go po prostu oskarża, ląduje w więzieniu. W więzieniu ląduje, już wykłada sen, już dary się uruchamiają, już mówi temu podczaszemu piekarzowi, jak was uwolnią, to macie tylko tam powiedzieć, żeby nie zwolnić. Oni zapominają na lata po prostu po tym wykładzie. I on dalej siedzi w tym więzieniu. I potem po prostu przychodzi i jak spotyka braci, i bracia mówią, to co, teraz nas zabijesz, tak? Jak już się wydaje, to co mi zrobili, to on płacze. I on mówi, słuchajcie, nic się nie wydarzy, ja teraz wszystko rozumiem. Wszystko to, co przeszedłem, wszystko, co mnie spotkało, cała ta podróż, która trwała dekady życia, ona była właśnie ustanowiona po to, żeby to się mogło teraz wydarzyć, co teraz się dzieje. To jest ten plan. To jest ten plan. Wiecie, kiedyś czytałem na połowie lat 90. pojechałem do teściowej. Wtedy były modne takie pomysły na szybkie wzbogacenia się. Jakaś moja teściowa została zaproszona na jakieś spotkanie Amway'a. Taką książkę dostała w prezencie, czy tam gdzieś kupiła o ludziach, jak się wzbogacili, takich historii 10 świadectw. Ja to wziąłem, pasowało mi to wtedy do mojego nauczania wiary. To było takie właśnie po linii, prawie Biblia tam była w tej podręczniku Amway'a o tych życiorysach, taka napompowana. Ale jedną rzecz pamiętam. Jedna rzecz, takie zdanie, które mi przez wszystkie lata świeci w głowie. Było napisane, że wielu ludzi odnosi sukces albo dokonuje przełomu w swoim życiu dopiero jak nazbierają wystarczająco dużo doświadczeń życiowych. I mój komisarz, wam nie będę podawał tych milionerów, ale właśnie ten gościu od McDonald'sa, to tam było już grubo po 50 i tam wielu innych tam gościu od KFC i tak dalej, tam różne rzeczy. Wiesz, były wymienione tam jakieś takie, wiecie, figury takie po prostu, sukcesy, tak? Że są tacy, którzy po prostu, wiesz, na młodości, na energii, na tej pierwszych skrzydłach, że wchodzą i już, proszę, najmłodszy milioner w Polsce, 25 lat nie ma, tak? I wszyscy sobie myślą, a co ze mną, ja mam 47 i po prostu do pierwszego nie ma jak, po prostu, w ogóle jak to, po prostu, wiesz, ale w Bożej ekonomii to jest trochę inaczej. Jeżeli coś się zaczyna z Ducha Świętego i to wygląda jak dramat, wygląda jak trud, to wcale nie znaczy, że to tak jest, jak my to dzisiaj czujemy. Bo my coś czujemy, a Duch Święty przychodzi, anioł przychodzi i mówi, nie bój się. Wiem, jak się czujesz, wiem, że się źle czujesz. Wiem, że widzisz w tym dramat, widzisz w tym rozwałkę, widzisz w tym po prostu magiel, ale nie bój się, bo to jest część Bożego planu. To się zaczęło z Ducha Świętego. Przejdziesz to i na koniec powiesz, super. Po prostu super, przejdziesz to i będziesz super. I powiesz, oddasz chwałę Bogu, tak jak ja w tym... Wczoraj oddawałem w tym SMS-ie, wypisując wszystkie dobre rzeczy, które się wydarzyły. Bo jeżeli to jest Boży plan. Ale teraz jeszcze powiem jeszcze dokończę to świadectwo. Wiecie, przez całe lata, jak zbudowałem dom, to myślałem sobie, to jest pierwszy i ostatni dom. Słyszałem, że pierwszy dom się to się buduje dla wroga, bo się wszystko tam źle buduje. Drugi dom się buduje dla przyjaciela, bo to już jest taki sensowny, już nie wstyd go oddać, ale dla mnie to jeszcze nie jest. I dopiero trzeci to się buduje taki dom, który pasuje dla mnie. Ja mówię, to są jakieś głupoty. Zbudowałem pierwszy dom, tak się zarżnąłem, że mówię sobie, ja do końca życia z tego domu po prostu nie wyjadę. Ja po prostu, to mnie tyle kosztowało, że mam w nosie po prostu. Będę tak mieszkał, tak jak tutaj, będę stoł piększał, będę tym się zajmował, ale po prostu mam w nosie. Słyszałem o tych Amerykanach, co się przeprowadzają, oni w ogóle, Amerykanie całe życie jeżdżą za pracą, a domy tylko zmieniają. My to budujemy dom i wokół tego domu sobie roboty szukamy. Zupełnie mamy inny mental w Polsce. I wiecie, jak rok temu, czy dwa lata temu, jak Monika z Zbyszkiem podjęli decyzję, że sprzedają dom, bo chcą uciec od tej niewoli szwajcarskiej, frankowej, po prostu, i wiesz, i robią taki ruch, ja sobie myślę, ja na początku ich patrzałem i sobie myślę, to jest obłęd jakiś. Przecież to można pykać, no to jest trudne, no ale to się dopyka, no dopykasz te raty po prostu, no przed emeryturą zdążysz po prostu. Co wielkiego, no wszyscy tak żyją po prostu. I sobie myślę, Owszem, Boże, drugi dom budować. Ale wiecie, to uruchomiło we mnie coś nowego. I chyba rok temu idzie, powiedziałem tak, nie wiem, czy to rok było, czy dwa lata temu, czy na początku pandemii, ale normalnie, słuchajcie, Bóg jakby mi zegarek przyłożył. Powiedział, Marek, ty po prostu jeszcze możesz wiele rzeczy zrobić po prostu. Co to jest zbudować dom? Ale wiesz, to potrzeba objawienia, to musi Duch Święty przyjść, żeby powiedzieć, że słuchaj, naprawdę w życiu jest wiele opcji i nie wszystko zależy od twoich sił nawet. To nie chodzi o to, żebyś ty miał zapas zgromadzonych sił. O, teraz czuję, że mogę. Tam akurat możesz. Po prostu pierwsza wizyta w hurtowni z materiałami i już wiesz, że nie możesz. To tak nie da rady. Po prostu głupoty jakieś, wiesz. Teraz znajomi kupili dom. Mieli się przed świętami wprowadzić. I okazuje się, że coś z deweloperką już się przesuwa. Miesiąc, drugi, trzeci. Oni już tam mają szkołę, już dzieci dowożą. Po prostu wiesz, cały plan po prostu w ruinie. Nie wiedzą, co się dzieje. Józef. Nie bój się. To, co się zaczęło z Ducha Świętego, to, co się poczęło z Ducha Świętego, nie bój się wziąć Marii. Wiecie, poczęło się z Ducha Świętego. To w ogóle jest, ja zrobiłem taką parafrazę, napisałem, że to, co zaczęło się z Ducha Świętego, ale poczęło się, wiesz, to jest jeszcze gorsze niż zaczęło się. Bo poczęcie to jest po prostu zaledwie zapłodnienie. To nie jest zaczęcie, to jest zapłodnienie. Czyli wiesz, zwróć uwagę na te rzeczy, które ci się roją. Które ci, wiesz, tak ci chodzą po głowie. Tak po prostu cię nęcą. Bo być może właśnie, i nie bój się tego, bo być może to jest Duch Święty. Ja wczoraj zjechaliśmy na Sylwestra naszym samochodem i Izie o tym przypomniałem. Trzy lata temu, jak pozbywaliśmy się naszego Passata, on już miał prawie 600 tysięcy kilometrów, i jeszcze pojechaliśmy do Włoch nim. Moi kumple mnie wyśmiali. Mówili, ponad pół miliona kilometrów przejechana i ty jeździsz do Włoch tym samochodem. Co ty robisz w ogóle? Ale wtedy zanim jeszcze pojechaliśmy do Włoch, mi tak zaczął chodzić po głowie i mówię, słuchaj, musimy zmienić samochód. Potem kupiliśmy tą Renówkę, Megankę w automacie. I słuchaj, i to właśnie była taka myśl, która była właśnie poczęta. I z Izą gadałem. Iza mówi, Marek, samochód chcesz zmienić. Po prostu... Nie ma kasy, nie ma jak, nie ma co. Przecież naprawiamy to, to jeździ dalej. Przecież to jest najlepszy samochód, jaki mieliśmy w życiu do tej pory. Bo zawsze ten, który kupujesz, to jest najlepszy, który miałeś. Więc mówi, wiecie, a ja takiej smędziłem. I ona w pewnym momencie zaczęła mówić i mówi, wiesz co, to może być Duch Święty? Może to być Duch Święty, może zacznijmy patrzeć. Ale wiesz, dalej nie było żadnych możliwości, żadnych okoliczności. I słuchajcie, wiecie, co się wydarzyło? Zepsuł mi się Passat. Oddałem go do mechanika i mówię, jadę w środę na nabożeństwo do Olsztyna i muszę mieć samochód. On mówi, jest spokojnie, mam części zamówione, wtorek wieczorem pan odbiera. Dzwoni do mnie we wtorek wieczorem i mówi, sorry, nie dowieźli części, nie mam. Ja mówię, przysięgał pan, ja mam nabożeństwo w środę w Olsztynie. Muszę być w Olsztynie. A on mówi, to w ogóle nie ma problemu, dam panu auto zastępcze, pojedzie pan sobie. Jakie auto? Renault Megane. W automacie panu daje. I dał mi to auto i pojechałem do Olsztyna. Wracając z Olsztyna, jak już byłem po tym nabożeństwie, nie myślałem o kazaniu, nie myślałem o modlitwie, taki zmęczony wieczorem wracałem, tak jechałem tym samochodem i nagle taka myśl mi przyszła, że w sumie to auto jest bardzo milusie. Ładne i w automacie i to ładnie jedzie, w ogóle ładnie te lampki się świecą, jest 10 lat młodszy od mojego Passata. Kokpit. Okej, czy to byli na Sylwestrze, wczoraj to wiedzą, o co chodzi. Piękny kokpit. Po prostu i taka myśl mi przyszła na światłach na Ostrobramskiej. Tam jest takie Ostrobramskie, jest takie niebezpieczne skrzyżowanie, tam jest chyba 8 kamer stoi. Trzeba uważać, jakie niebezpieczne skrzyżowanie w Warszawie. Tam właśnie dojechałem i tam mi właśnie taka myśl olśniła. Taki świecił ten złoty wieżowiec Polsatu w oczy mi. I taka myśl mi przyszła, że a może ten właściwie tego, może on chce je sprzedać? Następnego dnia, oddając auto, pojechałem do niego i mówię tak w ogóle jak, mówię, a pan nie chciałby sprzedać to? A on do mnie mówi, tak sprzedajemy, bo nie trzymamy w wynajmie aut starszych niż 3 lata. A to on miał przekroczone 3 lata. I mówi, tak sprzedajemy. To za ile? On tak na mnie patrzy, ale co, pan chce kupić? Mówię, chcę. Muszę z bratem pogadać, jaka cena była. Wiecie, i po prostu, i to było w ogóle kompletnie od początku do końca niezaplanowane. To było tylko jakie? Poczęte. Tam się po prostu taka myśl pojawiła. Poczęła się. I zaczęła po prostu coś wiercić. I się rozwijała. I to jest po prostu działanie Ducha Świętego. Wiecie, teraz, coś uprzedzę teraz, fakt, ale żeśmy zrobili, nie wiem ile to było, 3 tygodnie temu czy 4, zrobiłem taką szopkę ze zbieraniem pieniędzy. Że tu postawiłem z przodu i kazałem wam do przodu wychodzić. I mówiłem, że robimy akt proroczy na nasz budynek przyszły. Pamiętacie? To było w grudniu, gdzieś tam w połowie czy na początku. Później się tak dziwnie czułem po prostu po tym, jak to zrobiliśmy. Było takie szarpanie się, takie dziwne to było trochę. Ale wiecie, wczoraj jechaliśmy na tego Sylwestra i właśnie opowiadałem Izie o tej Megance i mówię sobie, słuchaj, pierwszy raz chyba w życiu moim coś mi tak chodzi po głowie, ten po prostu w taki sposób, bez presji, tak jakby się coś zaczęło poczynać, chodzi mi ten nasz lokal kościelny po głowie. Że Bóg może to zrobić. I powiedziałem do Izy, wiesz co, i wcale się nie zamierzam napinać. Jeżeli to jest z Ducha Świętego, to po prostu to zobaczymy, którędy to przyjdzie. Bo to i właśnie to świadectwo z tym samochodem mi chodzi. Że po prostu Bóg robi pstryk, 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 pstryk i coś się zaczyna. Jeżeli coś jest poczęte z Ducha Świętego, to nie będzie wymagało, wiesz, roboty. Wiesz, bo taka jest istota poczęcia. Kobieta mówi, przychodzi, jestem w ciąży i co? I nic. Po prostu przez 9 miesięcy nic się nie zmienia. Po prostu nic. Nikt nie musi nad tym pracować. O, to jak jesteś w ciąży, to teraz co rano muszę ci stopy masować i musimy się zapisać do rehabilitanta i tak dalej. Znacie to. Ciąża to nie choroba. Poród to nie operacja chirurgiczna. Tak mówią ludzie. Moja mama mówiła, jak masz bochenek chleba pod pachą, to możesz dzieci wychowywać. Czy możesz dzieci rodzić. I cały świat przez wieki tak żył. Teraz to my tak żyjemy. O Boże, drugie dziecko. Dramat, po prostu drugie dziecko. Katastrofa, drugie dziecko. Słuchajcie, przez wieki całe tak nie było. Dobra. Te dzieci zaraz skręcę, to będzie dopiero historia. Już wczoraj zacząłem na Sylwestrze mówić o tym. Dzieci jako lekarstwo na COVID. Odwróciłem tezę naczelnika państwa. Ale dobra, mnie to strasznie kusi. Ale powiem tylko tak. Jak widzę czasami zblazowanych facetów, 40, 50, 60 lat, którzy nie wiedzą, czy coś jeszcze jakaś przygoda rzeczywiście wydarzy, to jak patrzę na ludzi, to myślę, naprawdę, wielu ludzi naprawdę mogłoby bardzo uprościć swoje życie. Gdyby się tylko po prostu dziećmi, więcej dzieci mieli trochę. Naprawdę, całe życie by im się uprościło. Nagle by nabrali pędu, energii, życia i nowych pomysłów. Bo czasami naprawdę, słuchajcie, ja myślę, że to, co nam w życiu uziemia, i to uziemia całą tą cywilizację europejską komfortu, to jest naprawdę brak problemów. Oglądaliście orędzie Zełenskiego wczoraj na Nowy Rok? Po prostu dla mnie to jest po prostu w ogóle, dla mnie to jest po prostu szał. Jak rozmawiam z Ukraińcami. Oczywiście ta wojna trwa coraz dłużej, jest coraz więcej ludzi rozbitych emocjonalnie i tak dalej, ale i tak, jako oni, summa summarum, jako naród, jako przywódcy, jako klasa polityczna, to po prostu ludzie, którym się chce. Oni mają cel, oni mają wroga, oni mają problem do rozwiązania i oni to wygrają, oni to ogarną. I emocjonalny przekaz, natura emocjonalnego przekazu jest zupełnie inna niż naszych europejskich narodów. Niemcy wykupują generatory, nie można kupić ich, żeby wysłać na Ukrainę, bo Niemcy kupują generatory i chowają w piwnicach. To po prostu w ogóle jakaś przepaść. Komfort, ojejku, ojejku, ojejku. Po prostu ludzie, jaki jejku. Czasami, żeby życie się pojawiło, to się musi problem pojawić. Ty nagle po prostu zziup, i już zaczynasz kombinować. W zeszłym roku po prostu miałem blokadę konta za niepłacenie ZUS-u. Ale miałem przyspieszenie z wszystkich stron. A najbardziej od żony. Show me my money! Show me your money po prostu. Gdzie są pieniądze? Jak zapłacić? Jak? Ja mówię, kochaj, spokojnie, jeszcze jest gotówka w kraju, jeszcze jest obrót bezgotówkowy, jeszcze to można załatwić. Co to jest w ogóle?
Jak mogłeś się spóźnić? Jak mogłeś zalegać? Jak mogłeś to przegapić? Słuchajcie, ja po prostu wszystko nagle było. Już byłem tak, jak nienawidzę chodzić po urzędach i wszystko, a już wszędzie byłem. Już byłem w ZUS-ie, jedną panią rozmawiałem, drugą, infolinia, wszystko było uruchomione, pełna adrenalina po prostu, do odblokowania konta, halleluja. Wiedziałem, czym się zajmuję, nie miałem problemów w tym czasie w kościele, nie miałem problemów z dziećmi w tym czasie, nie miałem w ogóle z planowaniem problemów, miałem kwestie do rozwiązania, prąd płynął po prostu. Aż zdjęli blokadę i to chwała Bogu, ale czasami potrzeba rzeczy. Dobrze, zmierzamy do końca. Urodzi się i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko stało się, aby się wypełniło Pismo, aby się wypełniło Słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, czyli Bóg z nami. Wiesz, te rzeczy się nam często wydarzają po to, żeby się wypełniło Pismo. Żeby Bóg jest z nami. Żeby ludzie przyszli i żebyśmy my mieli świadectwo, że Bóg odpowiedział nam. I żeby ludzie zobaczyli, że Bóg jest z nami, bo odpowiada na nasze modlitwy. Słuchajcie, zadzwonili do mnie ludzie w tym tygodniu. Chcą przyjść do kościoła. I porozmawialiśmy fajnie. I jedna kluczowa rzecz. Kobieta, dlaczego zadzwonili? Dlaczego szukali nas w sieci? Dlatego, że przez taką jakąś okoliczność, rodzinę, znaleźli się na jakimś pikniku u rodziny wierzącej i tą kobietę bolał brzuch i przy grillu powiedziała jakiejś tam znajomej, tej swojej znajomej, że ją boli i że bierze leki, już dłuższego to czasu trwa, jest napięcie, a tamta kobieta jej powiedziała, wiesz co, to chodź ze mną tam do pokoju, do domu, w czasie tego grilla. I ona mówi, ten człowiek, który do mnie mówi, wie pan, co się wydarzyło? Ona wzięła, położyła jej rękę na brzuch, pomodliła się na głos, tak wie pan, swoimi słowami i mówi, i to odeszło, już nigdy nie wróciło, ona nie musiała brać leków. I on mówi, i ja takich rzeczy chcę. I co, ja tylko mogłem powiedzieć, to dobrze, my też w takie rzeczy tu wierzymy. Co było po prostu kluczem, było to, że była ingerencja. I teraz powiem wam coś bardzo ważnego i to jest absolutnie fundamentalne dla chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie jest zbudowane na teologii, chrześcijaństwo jest zbudowane na tym, że Bóg zaingerował. My nie dlatego żyjemy z Bogiem, bo mamy dekalog i wierzymy, że podobno Jezus zmartwychwstał, tylko dlatego, żeby było 10 przykazań, to oni musieli przejść przez plagi, Morze Czerwone i 40 lat być żywieni na pustyni, żeby uznać, że te 10 przykazań ma jakieś znaczenie istotne. A my dzisiaj wierzymy w zmartwychwstanie i parę innych rzeczy, dlatego że Jezus naprawdę zmartwychwstał i ukazał się ponad 400 ludziom po tym, kiedy zmartwychwstał. Wiesz, my mamy w głowie zupełnie co innego. A w co wy tam wierzycie? Co to kogo obchodzi? My dzisiaj w coś wierzymy. My mamy spis doktryn, mamy poukładane rzeczy, ale to dlatego, że żyjemy z Bogiem, jest dlatego, że coś wydarzyło się w naszym życiu, że Bóg przyszedł i coś poruszył. Gdzie Nowy Testament jest zbudowany cały na nadprzyrodzonym Bożym działaniu. Jezus pierwsze co zaczął uczyć w synagogach. Co mu powiedzieli? Zobaczyli, że on nie uczył jak uczeni w piśmie. A co złego uczyć jak uczeni w piśmie? Ja bym chciał uczyć jak uczony w piśmie. Bo lepiej gadać mądrze niż głupio. Lepiej mówić mądre rzeczy niż głupie rzeczy. Lepiej być uczonym niż nieukiem. Lepiej być mądrym niż prostakiem. Więc co złego? Aha, tam było coś ekstra. Była moc, która objawiała się w tym, co on robił. I to czyniło różnicę, a nie to, że był po prostu mądry, tak jak pozostali mądrzy. Dzisiaj my w kościołach chcemy być mądrzy. Chcemy rzeczy umieć wyłożyć, wytłumaczyć. Ale to nic po prostu nie daje, bo to nie robi ani na nikim wrażenia, ani w naszym sercu nie budzi świadectwa, że Bóg jest blisko nas. Po prostu mamy poukładane tezy. Potem, kiedy Kościół był zrodzony w Dzień Zielonych Świąt, jak został zrodzony? Usłyszeli szum jakby wielkiego wiatru, nad głowami im pojawiły się płomienie, zaczęli mówić innymi językami, wylegli na ulicę z tym, byli posądzeni o to, że są pijani I to był znak dla wszystkich ludzi dookoła. I na podstawie znaku, bo wszyscy słyszeli mowę swoją ze swoich okolic, dlatego się parę tysięcy ludzi nawróciło. A nie dlatego, że ktoś im powiedział, słuchajcie, teraz jest nowy czas, Jezus umarł, zmartwychwstał, teraz nowe doktryny wchodzą, nowe doktryny są trendy, teraz musimy wierzyć w coś nowego. Tylko nie dlatego, tylko dlatego, że doświadczyli realnego Boga. Kościół rozwija się dlaczego? Jest powiedziane, przez ręce apostołów dzieją się znaki i cuda. I ludzie wynoszą chorych na ulicę, żeby chociaż cień przechodzącego Piotra przeszedł przez nich, bo będą uzdrowieni. I to powoduje różnicę. Jak Ewangelia dociera do pogan? Piotr nie przeżył i powiedział, nie, wiecie, tak byłem u tego Korneliusza i tak później poszedłem spać i tak sobie myślę, i tak mi ten werset przyszedł, że on będzie światłem dla pogan. I tak mówię sobie, no podpadnę wszystkim, ale ich ochrzczę. Tak nie było. Piotr głosił i w trakcie, kiedy głosił, oni mu przerwali, bo kiedy on głosił, oni zaczęli modlić się innymi językami. Duch Święty stąpił na nich. I kiedy Piotr wraca do Jerozolimy, do braci, oni mówią, coś ty narobił, nieobrzezanych pogan, żeś ościł w imieniu Jezusa, to im nie tłumaczy, ale jest powiedziane, już Dawid mówił, że będzie światłem dla pogan, tylko mówi, słuchajcie, jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że jeżeli Duch Święty stąpił na nich jak na nas, to ja nie mam prawa ich ościć. Na podstawie czego? Na podstawie doktryny? Nie! Na podstawie tego, że Bóg zadziałał, on została ustanowiona doktryna. To było dokładnie odwrotnie. Cały Nowy Testament tak został zbudowany. Przyszło Boże działanie i coś nowego zostało utrwalone. I wiecie, przepraszam, że się tak zapalam, ale jestem zmęczony kościołami, które się buduje, tak jak ja buduję, przez kokpity między innymi. Po prostu kościołami, które są budowane we właściwy sposób na świeżych, nowych, odpowiadających współczesności, trendach, z właściwym zrozumieniem epoki, to jest dobre, tylko że to nas doprowadza do pewnego etapu. No wiecie, my też mamy dzisiaj. Zobaczcie, jakie piękne żaróweczki są w kawiarni. Tam są takie chmurki podświetlone. Tu mamy taki dywanik, bo to jest od 5 lat takie stare dywaniki z PRL-u znowu wróciły i młodzi je bardzo lubią. I kawę, można podejść, zrobić sobie kawę i pachnie kawą. I jest fajnie, jest transmisja. No jesteśmy trendy, no po prostu. Mamy minimum trendy zachowane. Że to, co mamy, to nas doprowadza tam do jakiegoś etapu. Ktoś przychodzi i mówi, o, jaki fajny kościół, już mam dosyć chodzenia do tego zimnej katedry. Super, no to masz pół. Ale to nic nie ustanawia prawdziwego. Prawdziwe jest ustanawiane, kiedy mówią, Bóg z nami, Emanuel. Wypełniło się pismo, bo Bóg zadziałał i realnie się pojawił. Tak, i ludzie później pytają, a jak to się stało, że dom zbudowaliście? I oni co powiedzą? No nie wiedzieliśmy, w co się pakujemy. Chcieliśmy uciec przed problemami. Zaplanowaliśmy sobie, a potem jak zaczęliśmy realizować, to wszystkie plany się posypały, ale ostatecznie tak zbudowaliśmy. Dlaczego? Bo Bóg był z nami. Ja z Bryszkiem rozmawiam, Bryszek cały czas mówi. Cała ta budowa to po prostu jest jakby nowe przychodzenie do Boga, uczenie się wiary, uczenie się Ducha Świętego, uczenie się prowadzenia. Super. Ci mówią, ja bym chciał usłyszeć, nauczyć się, jak słuchać głosu Ducha Świętego. No to siadaj, zamknij oczy, otwórz uszy, co słyszysz? I wiesz, i po prostu... Ale wiesz, jak się trzymasz po prostu belki na oceanie, co mam zrobić? Wtedy nagle zaczynasz słyszeć głosy. Najróżniejsze. Idziesz w nocy przez cmentarz, zaczynasz mieć dary wizji masz. Widzisz trupy wychodzące z grobów. Po prostu konkretne znalezienie się w sytuacji powoduje, że nagle ci się zmysły wyostrzają. Zaczynasz pościć, zaczyna ci burczeć, zaczynasz myśleć o rzeczach, o których nie myślałeś. Jak Piotr. Modli się, nagle płótno schodzi z nieba, jaszczurki, węże, zabija i jedz. Takich rzeczy się człowiek nie wyprodukuje. Dopiero jak brzuchu burczy. Dopiero wtedy takie rzeczy powstają. I to jest to właśnie. Jak to przyszło do Józefa? Nie, co konstytuuje nasze życie? Moc. Moc działająca w naszym życiu. I Stary Testament też tak był. Oni do Jezusa przychodzili i mówili mu, pokaż nam znak, że jesteś Mesjaszem. I Paweł to potwierdza, że to jest natura Żydów, szukają znaku. Dlaczego? Bo stare przymierze było objawione wśród znaków i cudów i przejawów mocy. Nie przyszło jako doktryna, przyszło jako Boże działanie. Objawienie było połączone z łubu dół, które przyszło od Boga. I nowe przymierze tak samo zostało ustanowione. Jeżeli coś ma być ustanowione w naszym życiu, to my musimy zaufać, że Bóg zadziała w naszym życiu ponad nasze możliwości i poprowadzi nas w tych rzeczach, które się pojawiają. Więc nie bój się, bo to, co się zaczęło, jest z Ducha Świętego. Nie bój się, wejdź w to. Zobaczysz, co będzie. Bóg może mieć fantastyczne rzeczy i życzę wam naprawdę, słuchajcie, przygody. Nie otworzę tego Kaznodziei Salomona 11. Tam jest za późno, już trzeba kończyć. Tam jest napisane tak, że to jest napisane w Kaznodziei Salomona. Musicie wrócić do domu i się wyspać. Przynajmniej moja żona musi na pewno. Tam jest napisane, kto patrzy na wiatr, nigdy nie będzie siał. My teraz patrzymy, jest wojna i tak dalej. Słuchajcie, kogo to obchodzi? Nie jesteśmy nastolatkami, którzy mogą sobie karierę zaplanować, piękne domy, życie, jak będą jeść, jak będą żyć, co będą robić. Już jesteśmy trochę za starzy na takie rzeczy. Tutaj wszyscy jak siedzimy, nikogo nie obrażam, jesteśmy już tacy wszyscy troszkę, żeśmy przyorali życie. Już nie mamy ochoty na takie rozpędzić się i walnąć głową w ścianę po raz 10, może tym razem. Nie, już wiemy, że to się kończy waleniem głową w ścianę i po prostu nie chcemy na tego wielkiego konia wskakiwać. Ale z drugiej strony, słuchajcie, jesteśmy ciągle za młodzi. Ciągle nie my jesteśmy w wieku Abrahamowym. Ciągle jeszcze wiele nas czeka. Jeszcze wiele nas czeka. I teraz warto po prostu popatrzeć na te rzeczy, które się wokół nas poczynają, są poczęte, rodzą się w naszych sercach. Problemy, które spadają na nas, wywalają na wszystko do góry nogami i powiedzieć, okej, okay, a jak to jest z Ducha Świętego? To może nie będę się bał, ale odważnie wejdę w to i zobaczę, co Bóg zrobi. Bo są fantastyczne rzeczy, które mogą się wydarzyć.
Amen.
Amen. I tego wam życzę w nadchodzącym roku. Dobra, to kaznodzieje zostawiamy. Po prostu pamiętajcie, kto patrzy na wiatr, nikt nie będzie siał. Nie patrz na okoliczności. Kaznodziei Salomona 11, gdzieś między 1 a 8, w połowie drogi. Chyba 4. Kaznodziei Salomona 1, 4 albo 5, gdzieś tam. 4. Kto zważa na wiatr, nikt nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nikt nie będzie rządził. Nie patrz na okoliczności. Po prostu rób swoje. I moje życzenia dla was. Na koniec i kończymy. Słuchajcie, najprostsze rzeczy czasami są najważniejsze. Kochaj Boga i kochaj ludzi. Słuchałem takiego podcastu w święta. W ogóle miałem świetne święta, muszę wam powiedzieć. Bo ja się rozchorowałem i nie wiadomo było, czy rodzina przyjedzie. Jak ja wyzdrowiałem, to się okazało, że rodzina się rozchorowała, nie mogła przyjechać. Pierwsze takie cudowne święta od wielu lat. Siedzieliśmy w domu, przeczytałem dwie książki. Miałem dużo fajnego czasu i fajnych myśli. I takiego podcastu słuchałem. Grupa dyskusyjna w miesięczniku Więzi się zebrała, katolicy. I dyskutowali o tym, co z kościołem katolickim po tym zrujnowaniu, które w tej chwili trwa, tym trzęsieniu ziemi. Po tych aferach pedofilskich, po tej frekwencji spadającej, po tej młodzieży odwracającej się, po tym wszystkim, co ich... I ten prowadzący, pan Nosowski, który jest tym szefem Więzi, mówi, no my to się tak spotkaliśmy trochę tacy pogorzelcy spod znaku nadziei. Tak mówi. Wiecie, po prostu wszystko spłonęło, ale jeszcze mam nadzieję, co z tego będzie. Jaka bardzo fajna dyskusja. Jedna myśl mnie dotknęła, chciałem z wami się podzielić. Bo ktoś tam zaczął rzucać, że nowe kościoły, nowe wspólnoty powstają. Bardzo w ogóle ewangeliczna rozmowa. Po prostu bardzo. Po prostu jechali po wszystkim równo. Po kurii rzymskiej, po wielu różnych rzeczach. Wszystkich rzeczach, które trzeba odwalić. Dalej chcą być katolikami, żebyście dobrze nie zrozumieli. Nie było żadne reformacyjne spotkanie, ale takie w duchu było bardzo dobre, bo mówili o wszystkich nadużyciach, w ogóle bez jakiegoś takiego kompleksu, że to trzeba po prostu wywalić z chrześcijaństwa, bo to nie ma za wiele wspólnego z nimi. Tak bardzo fajnie. Ale padło jedno pytanie i padło takie, jak ci powiem, że nowe wspólnoty. I właśnie jeden tam z tych dyskutantów mówi, no tak, ale to grozi sekciarstwem. I podał przykłady, że takie... niezależne grupy, one potrafią popadać, jakieś tam kontrole, nadużycia, i że tam też były nadużycia, i w takich wspólnotach osoborowych też jakieś tam pedofili się pojawili, co zrobić. I jeden człowiek fajnie powiedział, on powiedział tak, on powiedział, dopóki ludzie we wspólnocie czytają słowo, modlą się i rozglądają się za potrzebującymi, to z tego sekta nigdy nie powstanie. A kiedy powstanie sekta? jak jako wspólnota przypisujemy sobie Bóg wie jakie wizje. I tak sobie pomyślałem, że jak robimy podstawowe rzeczy, modlimy się, czytamy słowo, kochamy ludzi, rozglądamy się za potrzebującymi, to wszystko jest zdrowe. Jak zaczynamy wyznaczać jakieś wielkie cele dla siebie, jakieś Bóg wie jakie rzeczy, to ja już wiem z doświadczenia ponad 30 lat służby, że im większa wizja, tym więcej po prostu kosztów. Więcej poranień, więcej cierpień. I tak naprawdę te wielkie wizje są często potrzebne po to, żeby się okazało, jak niekompetentni jesteśmy. Żeby je zrealizować i doprowadzić do końca. I to różne rzeczy się z tego dzieją. Dlatego słuchajcie, życzę wam w tym nadchodzącym roku, żeby Bóg okazywał wam łaskę i żebyśmy robili to, co najważniejsze i podstawowe. Rozmawiałem z jednym bratem dzień przed Sylwestrem. Spotkaliśmy się na kawę. On mówi, że bardzo lubi nasz kościół. A wie, dlaczego lubisz nasz kościół? On mówi, bo tutaj, jak się sam nie wezmę do roboty, to nikt mnie do niej nie zapędzi. Bo ty, Marek, dajesz ludziom wolność, żeby zrobić ze sobą i ogarnąć się. Ja mówię, słuchaj, no albo, że niektórzy potrzebują. Ja mówię, no może potrzebują, ale ja kocham ten kościół do tego, że jak ja coś chcę przeżyć z Bogiem, to ja muszę coś ze sobą zrobić i nikt mnie kijami do tego nie zapędzi. Wiesz, i takie, powiem wam, przez całe lata miałem taki dylemat. Mówię sobie, kurczę, może powinienem być takim trochę rozdwojonym pastorem, umieć wypatrzeć tych, co potrzebują kija i ich lutować w nich. Wskacz wyżej, skacz wyżej, weź służbę, jakie jest twoje powołanie. Blablabla. Bo są tacy, którzy tego potrzebują, a resztę zostawić, niech sobie zostają. Ale chyba nie potrafię żyć w takiej schizofrenii. Muszę być po prostu sobą. Ktoś mnie zapytał, Marek, co ci się podobało w 2022? Powiem wam, że w tej wojnie jedna rzecz mi się podobała, że wyluzowałem z kościołem. Tyle rzeczy się działo, że nie było wyjścia. Musiałem jakoś wyluzować z tym kościołem. Musiałem go zostawić i po prostu niech się każdy sobą zajmie. Ludzie, znacie Boga, módlcie się, czytajcie Biblię po prostu. Róbcie ze sobą, co trzeba. To jest to, czego potrzebujemy. Okej? Okay? Rozumiecie, życzę wam tych fundamentalnych, najprostszych rzeczy na rok 2000. To jest to, co Ania powiedziała. Bo to, co powiedziała Asia do kazania, to jest nie bój się nowych rzeczy. A Ania powiedziała wcześniej, trzymaj się Pana. Trzymaj się blisko, trzymaj się Jego tronu. Amen. Czytaj słowo, módl się i rozglądaj się za innymi, którzy mają potrzeby. Tak jak w tym poście z wczoraj. Rzeka nigdy nie pije swojej własnej wody. Drzewo nigdy nie zjada swoich własnych owoców. Kwiatki nie pachną dla samych siebie, ale dla pszczół. I my też bądźmy, słuchajcie, jako część Jego stworzenia żywi dla siebie. Czytajmy słowo, módlmy się i rozglądajmy się po co tu jesteśmy. Dla kogo tu jesteśmy?
Alleluja.
Rozejrzyjmy się. Nie jesteśmy dla siebie, żeby zjeść sami siebie, skonsumować. Jesteśmy po coś. Amen. Wstańmy. Alleluja. Myślałem, że powiem półgodzinne kazanie. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało rano. Ale później przyszedł Bóg i powiedział: nie bój się, Marku! Bo to, jeśli to się zaczęło z Ducha Świętego, to się nie bój. Mario, jeszcze mogę cię oddalić. Halleluja. Ojcze, dziękujemy ci. Dziękujemy ci, Ojcze, za 2023 rok. Zanim on się zacznie, Panie, na dobre, to my już ci dziękujemy. Bo wiemy, że jesteśmy w twoim ręku, jesteśmy pod twoją ochroną i ty nas prowadzisz. I Panie, cokolwiek by nas spotkało, czy grad by wybił winnicę, czy plony by nie były zebrane, czy w oborach by się pojawiło pusto, to my będziemy mieć radość w Panu, będziemy oczekiwać na łaskę naszego Boga i co On z tego uczyni. Panie, my chcemy składać świadectwo, że Ty jesteś wśród nas. Chcemy, żeby głośne Emanuel było nad naszym życiem, żeby wypełniło się Pismo, bo Ty zadziałasz w naszym życiu. Panie, oczekujemy na Ciebie, oczekujemy na Twoje działanie, oczekujemy na Twoją moc, oczekujemy na Twoje poruszenie. Panie, działaj w całej wolności i we wszystkim, co zaplanowałeś do naszego życia. Panie, uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci. Jesteś dobrym Bogiem i jesteś wśród nas. Panie, uwielbiamy Ciebie. Amen. Amen, kochani. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia. Amen.